miasto pokoju i miasto chleba. Czyli opowieść o Jerozolimie i Betlejem. Wielu już się starało ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas. Tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś mógł się przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Słońce muskało szczyt minaretu, który swym istnieniem rzucał wyzwanie dziurze w tysiącletniej ścianie, której bliżej do wejścia do komórki niż do jednej z najważniejszych świątyń wyznawców tego, na którego ludzkość czekała od początku swego czasu. Betlejem. Miasto rzucone na wzgórzu, obmurowane współczesnością. Smutne oczami wodzących za pielgrzymami mężczyzn, tęskniących za stałym zajęciem. Miasto chleba, którego brak wypędza zeń mieszkańców na tułaczkę po świecie. Betlejem, tyś najlichsze z miast, ale z ciebie wywodzi się ród królewski, którego potomek, wziąwszy w późnym wieku za żonę młodą, brzemienną dziewczynę, na rozkaz rzymskiego imperatora przywiódł ją tu, by dopełnić woli okupanta i dać się policzyć, jak kolejny przedmiot w domu. Nad tym miasteczkiem, gdzie nie starczyło dla brzemiennej miejsca w gospodzie, zabłysła gwiazda, której niezwykłość każe przybyłym trzem mędrcom z dalekiego kraju, co odnotowują ich kroniki, przybyć na to miejsce, ujrzeć, pokłonić się i opisać to, co ujrzeli. Spoglądam w słońce. Czy dziś świeci tak samo jak 2500 lat temu? Głupie pytanie. Głupie! Bo ludzkie. My ludzie czekamy na cud, ale kiedy już się wydarza w naszym życiu, ślepniemy i głuchniemy, szukając tego jedynego, racjonalnego uzasadnienia, jakiegoś wytłumaczenia. Przez 2000 lecia nic w tym względzie się nie zmieniło. Nie przybywam do Betlejem na osiołku, ale nie rozpoznaję w małym arabskim urwisie chwytającym mnie za rękę nikogo więcej niż małego chłopca. Stary człowiek wciskający mi tandetne koraliki nie przypomina mi Józefa szukającego schronienia dla rodzącej żony. Przeciskam się przez uczące pokory wejście do bazyliki i doznaję przygnębienia. Miejsce narodzin małego Boga przypomina pustą halę zamkniętej fabryki, po której snują się ludzie poszukiwaniu zajęcia. I choć jest ich wielu i wiele jest do zrobienia, brakuje tego, który skrzyknie wszystkich, rozda narzędzia, wskaże miejsca, da sygnał do wspólnego wysiłku. Betlejem, tyś najlichsze z miast, ale ciebie Bóg wybrał, by tu dokonał się nowy początek czasu. Tu przychodzi na świat ten, którego narodzin przez wieki oczekiwał cały naród. To ostatecznie świadkami tego została garstka pasterzy, a nadzwyczajne zjawiska niebieskie zauważyli i zinterpretowali obcy mędrcy. Gdy kończyło się jego życie, jego boskość potwierdził jedyny świadomy w skali wydarzenia świadek – rzymski setnik. Ale to od tej zimnej, betlejemskiej nocy dzisiejsza cywilizacja wciąż liczy czas. Nasze życie jest drogą, w której poszukujemy odpowiedzi, kim dla nas był, jest ten człowiek, którego świadkami narodzin i śmierci była garstka współczesnych, który nauczał, uzdrawiał, mnożył, wypędzał, rozkazywał żywiołom, czego widzami i uczestnikami były tysiące. Ale tak naprawdę przyszedł tylko po to, by oddać swe życie za miliardy tych, którzy nigdy nie widzieli, nie słyszeli, by uwierzyli. Ziemia zwana świętą lub obiecaną. Miejsce, które na każdym kroku przypomina, że Bóg bierze rzeczy najmniejsze, by wynieść je na szczyty. Ziemia wyjątkowo skropiona krwią, potem i łzami. I chyba przez to każdy, kto przybędzie tam, czuje się jak syn marnotrawny. Ziemia, która wciąż wraca w snach pielgrzyma. Więc cóż musi czuć ten, który tam się urodził? miasto pokoju i miasto chleba. Czyli opowieść o Jerozolimie i Betlejem. Zapraszam wraz z księdzem Andrzejem Głaskiem na wspólną przechadzkę po mieście chleba oraz mieście pokoju. Po Betlejem, gdzie zaczął się na nowo czas, i Jerozolimie, której przydomek wyraża bardziej tęsknotę niż stan faktyczny. Rzecz o sprawach zasadniczych.
To jest bardzo poważny problem, który staram się od razu na początku naszych pielgrzymek w Ziemi Świętej jasno i wyraźnie postawić i zaakcentować. Jest to problem czasu, który nas dzieli od tamtych wydarzeń. To jest 2000 lat. Pamiętajmy o tym, że nie mamy jasnych, wyraźnych źródeł pisanych, które jasno, zdecydowanie mówiłyby dokładnie tu. 5 centymetrów to już gdzie indziej. Dzieli nas 2000 lat. Miejsca i ta ziemia, jaką jest Ziemia Święta, była wielokrotnie najeżdżana przez najróżniejsze ludy, najróżniejsze wojska, które niekoniecznie musiały zachować wszystkie pamiątki istniejące z czasów wcześniejszych. Ziemia Święta w czasach Jezusa była okupowana przez Rzymian. I potem, gdy następuje rozwój chrześcijaństwa, rozwój nowej religii, pamiętamy z historii, że chrześcijaństwo było prześladowane i to dość mocno. To centrum prześladowań lokalizujemy w Rzymie, ale również prześladowanie dotyka Ziemi Świętej i dotyka miejsc, które wprost i wyraźnie związane są z historią Jezusa, z historią Józefa i Maryi, z historią Ewangelii. Konsekwentnie więc to pewien przekaz tradycji, która dotrwała do IV wieku, wskazuje nam konkretne miejsca związane z Ewangelią. Rok 313 to jest czas, kiedy cesarz Konstantyn wydaje edykt tolerancyjny, na mocy którego chrześcijaństwo może być religią wyznawaną i dość szybko staje się religią panującą na terenie Cesarstwa Rzymskiego. Dalej, pierwszą osobą, która prowadzi, w cudzysłowie, wykopaliska archeologiczne na terenie Ziemi Świętej, jest matka cesarza Konstantyna, cesarzowa Helena. I to właśnie ona jest osobą, która można powiedzieć, najwięcej pozostawiła do naszych czasów informacji na temat konkretnych miejsc związanych z historią Ewangelii, z historią Jezusa. I to właśnie od czasów cesarzowej Heleny jasno i wyraźnie wskazujemy pewne miejsca związane z historią Ewangelii. Tym miejscem jest chociażby właśnie dom Joachima i Anny, miejsce narodzenia Maryi. Tym miejscem jest Betlejem, miejsce narodzenia Jezusa. Tym miejscem jest Nazaret, wskazywane jako miejsce domu Józefa i Maryi, miejsce zwiastowania. Tym miejscem jest chociażby Kalwaria i grób pański, który odnajduje Helena i nad którym wznosi wspaniałe budowle. Ten aspekt historii każe nam, zastanawiając się nad ważnością dokładnej lokalizacji określonych miejsc, każe nam jednocześnie wsłuchać się i otworzyć na coś, co nazywamy przekazem tradycji.
Święta Helena prowadziła specyficzną archeologię eksperymentalną, nawet może być, że doświadczalną. My w tej chwili mamy do czynienia właśnie z taką gałęzią nauki. Archeologia zaczyna ewoluować i z takiej nauki, która tylko i wyłącznie grzebie się w ziemi, przesypuje przez przetaki szpadelkami, pędzelkami i tak dalej. Coraz częściej zdarza się, że archeolodzy po prostu próbują na przykład wytwarzać jakieś narzędzia i sprawdzają, czy w ten sposób technologicznie
tak mogło być, czy nie mogło być.
A święta Helena, można powiedzieć, że była w pewnym sensie protoplastą tego wszystkim, dlatego że
w IV wieku naszej ery.
Jest sposób znalezienia, odnalezienia miejsca samego ukrzyżowania, czy też
i
potem
odkrycia
już
samego krzyża,
no to było ewidentnie archeologia eksperymentalna.
Tak, tu od świętej Heleny dalej warto przejść od tego problemu archeologii, warto przejść do jeszcze jednego, bardzo istotnego wymiaru tego lokalizowania miejsc świętych. Otóż tradycja mówi, to jest jedno źródło, na którym się opieramy. Oczywiście archeologia powie nam i pokaże, czy realnie to miejsce mogło być danym miejscem, ale pamiętajmy też o jeszcze jednym bardzo istotnym, bardzo ważnym wymiarze miejsc świętych. Otóż pamiętajmy o tym, że od IV wieku mamy już udokumentowane pielgrzymki, które pojawiają się jako sposób nawiedzenia i uczczenia świętych miejsc. I od IV wieku już mamy zapiski, które informują nas o tym, że pielgrzymi przybywają do konkretnego miejsca, modlą się w danym miejscu, odczytują fragment Ewangelii, który tego miejsca dotyczy, i przekazują nam opis danego miejsca. Tutaj myślę, że dla naszych potrzeb warto, abyśmy wspomnieli dwa przekazy. Jest ich oczywiście dużo więcej, ale dwa przekazy takowych pielgrzymów. Pierwszym jest pątniczka, która nosi imię Eteria bądź Egeria, i tak różne źródła podają jej imię. I drugim pielgrzymem jest tak zwany anonimowy pielgrzym z Piaczęcy. Ci ludzie w V, VI wieku, pielgrzymując do Ziemi Świętej, są świadkami, że grupy wiernych przychodzą w dane miejsce, odwiedzają je, modlą się i odczytują fragmenty Ewangelii. Ich relacje są dla nas o tyle ważne i o tyle istotne, że mówią nam o tym, jak wyglądały te miejsca w VI, VII wieku. Dzisiaj, gdy zachodzimy, przyjeżdżamy do Ziemi Świętej, odwiedzamy te miejsca, zauważamy, że zostały wzniesione różne budowle na tym miejscu. Ale sedno, istota danego miejsca pozostaje zawsze ta sama.
Thank you.
Księże Andrzeju, miasto, do którego teraz już najwyższy czas się przenieść, to miasto, gdzie odbywa się najważniejsze dla nas dziś wydarzenie z kart Ewangelii, Betlejem. Jeśli komuś się wydawało, że Betlejem leży gdzieś daleko, to jest kilka, 8 kilometrów zaledwie od Jerozolimy, nie jest aż tak daleko. Dlaczego Józef z Maryją do tego Betlejem zmierzają?
Ponieważ zostaje zarządzony spis ludności i na mocy tego spisu każdy ma udać się do miasta, z którego pochodzi. Dla Maryi i Józefa, przede wszystkim dla Józefa, jest to Betlejem, ponieważ ewangelista mówi nam wprost i wyraźnie, pochodził z domu i rodu Dawida. Ród Józefa pochodził z Betlejem. Oczywiście ród Dawida potem dalej rozszedł się po całej ziemi judzkiej, po całym terenie, ale tym najistotniejszym zwornikiem jest postać Dawida. I tutaj dochodzimy do tego, do duchowego znaczenia owego faktu, że Józef z Maryją udają się do Betlejem, a narodzenie Jezusa nie ma miejsca w Nazarecie, tylko właśnie w Betlejem. Wiadomo, Pan Bóg posługuje się historią człowieka do tego, aby wypełnić swoje plany i zamiary. Spis ludności, który dokonuje się, jest doskonałym motywem do tego, aby oni powrócili, Józef i Maryja, powrócili do źródła, jakim jest ich ród związany z Betlejem.
Jakież to miasteczko mogło być? Bo za chwilę będziemy mówili o tym, jak ono wygląda dziś, a wygląda dość specyficznie, ale mam wrażenie, że również z kart Pisma Świętego wynika, że ono już w tamtych czasach było dość specyficzne.
Tak dość specyficzne, niewielkie przede wszystkim, zacznijmy od tego. Było niewielką osadą, na tyle niewielką, że gdy zarządzono ów spis ludności, ci, którzy pochodzili i wrócili do tego miasta, czy przyjechali, nie wszyscy mogli znaleźć miejsce, gdzie mogliby się ulokować i gdzie mogliby spędzić noc. I dlatego, znowu nawiązujemy do kart Ewangelii, Maryja i Józef znajdują schronienie w miejscu, które no, musiało być w takiej sytuacji wykorzystane. Jest to czy grota, czy stajnia, w której zatrzymywano się, aby schronić się przed zimnem, przed deszczem, ze zwierzętami, które w owym czasie pasiono w tamtej okolicy. Dlatego dzisiaj, gdy zajeżdżamy, gdy zachodzimy do Groty Narodzenia Pańskiego, to cały kompleks, który Grota Narodzenia tworzy z sąsiadującymi, to miejsce mogło stanowić i odgrywać taką rolę. Miejsce jako schronienie dla stada pasącego się gdzieś na zewnątrz. Nie było dla nich miejsca w gospodzie. Śpiewamy w jednej z naszych kolęd. Józef i Maryja mogli w takim miejscu, w takiej gospodzie znaleźć miejsce, no ale przybyli być może za późno. Po prostu za późno.
Mówię o tej specyfice, bo właśnie na kartach Pisma Świętego znajdujemy określenie najnędzniejsze z miast.
W księdze proroka Micheasza, to jest cytat, który zostaje wykorzystany przez uczonych w piśmie, których Herod pyta, gdy mędrcy ze wschodu przybywają i pytają, gdzie jest to nowonarodzone dziecię, nowonarodzony król żydowski. Wtedy Herod wzburzony pyta uczonych w piśmie, a ci posługują się cytatem: a ty, Betlejem Efrata, zgoła najmniejsze spośród miast judzkich, z ciebie wyjdzie mi ten, który będzie pasterzem mego ludu Izraela. Tutaj mamy różne tłumaczenia tego hebrajskiego określenia, które pada w stosunku do Betlejem. Najmniejsze, najlichsze, no tu różne można określenia przywoływać. Niemniej Betlejem jest miastem, które jest w cieniu Jerozolimy. To z tego trzeba sobie zdawać zawsze sprawę.
Miasto, żeby to był taki zabieg celowy po to, żeby udowodnić, znaczy z jednej strony wynieść troszeczkę, dowartościować Jerozolimę, to generalnie możemy mówić o czymś takim.
Być może można tego typu sytuację przedstawić i tego typu sytuację zrozumieć, ale chyba jednak nie chodzi ani o wielkość, ani o jakieś tam znaczenie miasta. Chodzi o fakt, że to, co zresztą w Magnificat magnifikat śpiewamy i czytamy, wynosi tych, którzy są mali, a tych, którzy są wielcy tego świata, poniża. Głodnych nasycał dobrami, bogatych z niczym odprawił. To, co małe, jest w oczach Bożych wielkie. I w szczególny sposób dzisiaj przekonujemy się o tym, gdy wchodzimy do Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Tam nie można wejść z podniesionym czołem i wyprostowanym kręgosłupem.
Ale można było.
Można było. Lat temu wiele można było do wspaniałej bazyliki, a dzisiaj jest troszeczkę inaczej.
Każdy, kto przyjedzie do Betlejem, oczywiście styka się ze współczesnością, z murem, który ogradza to miasto.
To jest pierwsze wrażenie, które jest straszne dzisiaj, gdy wjeżdża się do Betlejem. Wzniesione 8-metrowej wysokości mur, potężne bramy strzeżone, wielokrotne kontrole, czasem połączone z obowiązkiem wysiąścia z autokaru.
Żołnierze izraelscy, którzy chodzą z odbezpieczoną bronią, zresztą powiedzmy sobie szczerze, że tych, jeśli ktoś sobie wyobraża, że tam tylko i wyłącznie są czarnowłosi, śniadzi, to się bardzo pomyli, bo...
Są piękne blondynki, dziewczęta, które noszą na plecach
i świetnie można z nimi się dogadać po prostu.
Kałacha, tak jest.
Ale to też jest ta rzeczywistość. Ja powiem tak, że z jednej strony to oczywiście boli i zaskakuje, ale z drugiej strony po wyjeździe Ziemi Świętej sobie tak pomyślałem, że to może i dobrze, że w tym wszystkim chyba jest jakiś zamysł Boga.
Nic nie dzieje się bez Bożej woli.
Dlatego, że my
Bożej
chyba silniej to przeżywamy, generalnie wjeżdżając. Oczywiście Betlejem robi przygnębiające wrażenie.
Dzisiaj tak, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt potężnego bezrobocia, które istnieje po tamtej stronie muru, niczym nieuzasadnionego w swoim przebiegu. Po to, żeby wyjść do pracy, Palestyńczyk mieszkający w Betlejem dzisiaj potrzebuje kilku zezwoleń. Potrzebuje przede wszystkim pozwolenia państwa Izrael, które to pozwolenie może być w każdej okoliczności cofnięte i w każdej sytuacji ktoś, kto podchodzi do tak zwanego checkpointu, czyli punktu kontrolnego, może zostać zawrócony. Po prostu nie możesz wjechać na teren, nie możesz wyjechać z Betlejem i koniec, nie ma siły. Przygnębiające wrażenie, ponieważ to bezrobocie powoduje, że ludzie siedzą na ulicach. Mężczyźni w sile wieku, którzy mogliby i powinni pracować na utrzymanie swoich rodzin, od świtu do późnego popołudnia siedzą na krawężniku i czekają, aż ktoś się nad nimi zlituje i da im pracę.
Betlejem to jest chyba jedyne miejsce, gdzie też widać ślady niedawno zakończonej wojny.
To dnia dzisiejszego widać, tak.
Ale również też powiedzmy, że są to pewne różnice kulturowe, bo widać ewidentnie, gdzie jest dzielnica czy miejscowość w której dominującą ludnością są Żydzi.
To są tak zwane, o czym informują nas media światowe, są to tak zwane settlements, czyli osiedla żydowskie wznoszone na terenach, powiedzmy wprost, należących do Palestyńczyków do 1967 roku. Pamiętajmy, granica między Jordanią a państwem Izrael przebiegała wprost i wyraźnie, wskazując te dwa miejsca. Dzisiaj na terenach do 1967 roku należących do Palestyńczyków buduje się osiedla. Mówi się o tak zwanym planie pokojowym, mówi się o tak zwanej mapie drogowej. To wszystko są wspaniałe plany, które istnieją na papierze. W rzeczywistości rząd Izraela mówi wprost: my mamy prawo do każdej ziemi, która jest w naszych granicach, i my nie będziemy oglądać się na to, co dyktują nam mocarstwa, które mieszają się, w cudzysłowie, do naszych spraw. Jednocześnie miejmy świadomość tego, że te osiedla nie są budowane za własne pieniądze. To są potężne dotacje, które płyną zza oceanu, które powodują fakt, że to ten kraj, to państwo może istnieć i ci ludzie mogą się rozwijać. A z drugiej strony widzimy, że to, co dzieje się z Palestyńczykami, to traktowanie ich jakby ludzi drugiej kategorii. A jeszcze bardziej bolesne w tym wszystkim jest fakt, że chrześcijanie, Palestyńczycy, są traktowani jeszcze gorzej. Dlatego, że z raz są traktowani jako Palestyńczycy, a przez swoich współbraci traktowani są jako ci, którzy wyrzekli się prawdziwej wiary. Bo jedyną prawdziwą wiarą jest wiara w Mahometa.
Miasto pokoju i miasto chleba, czyli opowieść o Jerozolimie i Betlejem.
Jesteśmy przy Bazylice Narodzenia Pańskiego. Po drugiej stronie piękny minaret, rozległy plac. Oczywiście ta słynna historia
Mszy Świętej Ojca Pawła II i homilii, którą głosił. I w tym czasie rozlega się śpiew muezina z meczetu wzywający do modlitwy. Ojciec Święty, pamiętamy, przerwał swoją homilię i potem dalej ją kontynuuje.
Natomiast myśmy, już ksiądz powiedział o tym, że do Bazyliki Narodzenia Pańskiego nie da się wejść
z podniesionym czołem,
bo można rzeczywiście nabić sobie niezłego guza. Ale nie zawsze tak było.
Za czasów cesarzowej Heleny to jest pierwsza budowla, która została wzniesiona na tym miejscu, która potem została rozbudowana za czasów cesarza Justyniana w VI wieku. Z czasów cesarzowej Heleny pochodzi fragment mozaiki podłogowej, która odkryta jest i którą widzimy do dnia dzisiejszego. Bazylika Justyniana nie została zniszczona w VII wieku w czasie napadu perskiego czy najazdu perskiego, ponieważ słynna historia z mozaiką, która przedstawiała pokłon trzech mędrców ubranych w narodowe stroje perskie. Potem w okresie wypraw krzyżowych została uświetniona ta budowla. Został zrobiony nowy dach, został transept uczyniony, tak zwany narteks, czyli przedsionek. To rzeczywiście pochodzi z okresu wypraw krzyżowych. Natomiast po okresie wypraw krzyżowych, poprzecznej nawie
i
pięknym frontonie, który w ciągu potem biegu historii troszeczkę stracił na swojej świetności. Do Bazyliki Narodzenia Pańskiego prowadziło rzeczywiście w okresie wypraw krzyżowych piękne wejście, wspaniały portal, wspaniała brama. No ale jak to się dzieje, zwycięzcy mają rację i gdy muzułmanie po 1187 roku w cudzysłowie wypędzili rycerzy krzyżowych, chrześcijan z Jerozolimy, zajęli te tereny, zaczęli również do Bazyliki wjeżdżać na koniach. Ze względu na cześć dla Jezusa została ona w rękach chrześcijańskich, ale zaczęli wjeżdżać na koniach. I żeby tego uniknąć, początkowo zmniejszono o jedną fazę i potem, ponieważ to się jeszcze powtarzało, zamurowano wejście i pozostawiono dzisiaj tylko małe wejście, które prowadzi na teren Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Ze względu na konflikty międzychrześcijańskie, niestety tutaj dochodzimy do tego problemu, konflikty między prawosławiem a łacinnikami, bo tak umownie nazywamy te dwie grupy chrześcijan, zaszła potrzeba również tego, że franciszkanie, którzy spełniali opiekę nad Bazyliką Grobu Pańskiego i Grotą Narodzenia, zostali usunięci stamtąd przez Greków, przez prawosławnych, i zaszła potrzeba budowy kościoła, który stanowiłby klasztor franciszkański. I do dnia dzisiejszego mamy z końca XVIII, początku XIX wieku pochodzący kościół świętej Katarzyny.
Piękny,
wspaniały kościół, z którego również jest wejście do tych grot sąsiadujących z Grotą Narodzenia Pańskiego.
Mówimy o pewnym przygnębieniu, które niestety dotknie chyba każdego z pielgrzymów, bo po wejściu do Bazyliki Narodzenia Pańskiego, no pierwszą rzeczą, którą się niestety nie da nie zauważyć, to jest brud. Ta bazylika po prostu wygląda obskurnie.
Tak jak wygląda.
Ale to jest właśnie efekt tego, że no niestety ani łacinnicy, ani prawosławni nie potrafią z sobą dojść do porozumienia. Bo ten kościół świętej Katarzyny pięknie kontrastuje. Franciszkanie...
Z bardzo prostego powodu, ma jednego właściciela. Mm-hmm. Natomiast Bazylika Narodzenia Pańskiego, podobnie zresztą jak i Bazylika Grobu Pańskiego, jest w rękach wszystkich. A to znaczy zasadniczo, że nikt się nią nie opiekuje do końca. Bazylika jest sprzątana, wbrew pozorom, i sprzątana jest trzykrotnie. Dlatego, że status quo, czyli pewna zasada opieki nad miejscami świętymi ustanowiona w XVIII wieku, obowiązująca do dnia dzisiejszego, mówi, że prawo własności określonej ściany, fragmentu podłogi, ołtarza ma ten, kto sprząta w danym miejscu. Jeżeli więc ktoś sprząta sam, to znaczy, że ma wyłączne prawo tego terenu. Jeżeli zaś sprząta najpierw Grek, potem Syryjczyk, a potem Franciszkanin, To znaczy, że wszyscy trzej mają prawo do tego terenu. Tak jest na przykład w samej grocie Narodzenia Pańskiego. My, łacinnicy, mamy prawo, Kościół rzymskokatolicki, mamy prawo sprawowania w określonych godzinach mszy świętej w samej grocie Narodzenia Pańskiego w tak zwanej kaplicy żłóbka. Syryjczycy mają prawo o określonej godzinie sprawować liturgię na ołtarzu Narodzenia Pańskiego, nad samą gwiazdą wskazującą miejsce Narodzenia Pańskiego. Tak samo również Grecy mają prawo w określonych porach sprawować liturgię. To wszystko jest określone. Jasno, wyraźnie, co do minuty.
Chociaż nad samą grotą mamy do czynienia
z kościołem prawosławnym. Tak się dzieje od praktycznie XVIII wieku. XVII-XVIII wiek, kiedy ukaz Fimam Sułtański wprowadza owo status quo i przekazuje prawo wyłącznej opieki nad Bazyliką Zwiastowania Pańskiego prawosławnym.
Miejsce Narodzenia Pańskiego to jest jedno z tych pierwszych miejsc, jak gdyby zdefiniowanych i określonych, że nie ma większej właściwie dyskusji, gdzie to miejsce się znajdowało.
No to znaczy tutaj znowu wracamy do problemu archeologii i problemu lokalizacji miejsc świętych. Zarówno w odniesieniu do Grobu Pańskiego, jak i do Betlejem, miejsca Narodzenia Pańskiego, znowu przychodzi nam z pomocą święta Helena, już wspominana, o niej mówiliśmy, i wspominany wcześniej cesarz Hadrian. Otóż bowiem sytuacja jest taka, że cesarz Hadrian widział rodzący się kult chrześcijański. Widział, że do pewnych miejsc związanych z Ewangelią i z wydarzeniami opisywanymi na kartach Ewangelii zaczynają pielgrzymować wyznawcy Chrystusa. I konsekwentnie na miejscu Grobu Pańskiego i Kalwarii nakazał wybudować świątynię poświęconą Jowiszowi i Zeusowi, natomiast na miejscu Narodzenia Pańskiego, wskazywanego na miejscu, które pokazywane było i które odwiedzane było jako miejsce narodzenia Jezusa, nakazał wybudować świątynię ku czci bóstwa płodności. I cesarzowa Helena miała jakby ułatwioną sprawę, bowiem w przekazie tradycji istniało jasne przekonanie. W Betlejem, w miejscu, gdzie wznosi się świątynia bóstwa płodności, jest grota, która stanowi miejsce narodzenia Jezusa. Cesarzowa więc burzy tę świątynię i na jej miejscu, nad grotą narodzenia, wznosi pierwszą świątynię chrześcijańską. Tak samo jest w związku z grobem pańskim i Kalwarią w Jerozolimie.
Ciekawostką tego miejsca, które oczywiście, do którego przede wszystkim zapraszamy, bo to nie jest
tam trzeba być, opisać. Tam trzeba to miejsce odwiedzić.
Ja mówię, będę chyba do końca życia również pamiętał, może nawet nie samo miejsce narodzenia, więc nie samą grotę, chociaż ona robi takie wrażenie, bo to jest praktycznie taki coś w rodzaju tunelu.
4 metry szerokości, około 12 metrów długości.
I tam spokojnie można sobie również przez moment przyklęknąć, oddać się modlitwie, ale to trzeba po prostu być w tym miejscu.
Postać w kolejce, bo coraz więcej grup w ubiegłym roku mieliśmy, będąc właśnie z pielgrzymką naszą radiową, mieliśmy okazję doświadczyć, co to znaczy stać w kolejce, kiedy stoi przed nami 4-5 grup, około 150-200 osób, trzeba odstać godzinę albo półtorej, żeby można było wejść. Jest czas na refleksję, jest czas na modlitwę, na zastanowienie. Jest czas na to, by poczuć atmosferę tego miejsca. Coś, czego dzisiaj nie odda żadna nasza bożonarodzeniowa dekoracja, którą widzimy w naszym kościele.
A ja już tak kończąc, jest czas, żeby rzeczywiście przyjrzeć się przepięknym mozaikom, przepięknym freskom, które no niestety wyzierają spod tego 250-letniego brudu. Nazwijmy to po imieniu. Wspomnieliśmy o kościele świętej Katarzyny i o grotach dodatkowych.
Groty, które są w sąsiedztwie groty Narodzenia Pańskiego. Tą największą jest grota świętego Józefa. Otóż znowu tutaj mamy wspaniałe nawiązanie do tradycji, która w tamtym czasie obowiązywała. Mianowicie przy narodzinach dziecka ojciec nie był obecny bezpośrednio. Te dzisiejsze wszystkie szkoły świadomego macierzyństwa dla ojców i tak dalej, to nie miało miejsca w czasach starożytnych. To były zupełnie inne warunki. Kobieta, przy pomocy oczywiście akuszerek, kobiet, które znały się na rzeczy, wydawała potomka, ale bardzo ważnym momentem było, że ojciec czekający w pobliżu miał obowiązek uznać dziecko. A więc gdy dziecko się urodziło, akuszerka przynosiła dziecko i składała ojcu na kolanach. I ojciec przez ten gest złożenia na kolanach przyjmował dziecko i uznawał, że jest rzeczywiście ojcem tego dziecka. Bardzo ważny moment, bardzo istotny, ponieważ to ślad tego mamy również na kartach Ewangelii. Jeżeli otworzymy Ewangelię, jedną z pierwszych relacji jest tak zwany rodowód Jezusa. I zauważmy, że w tym rodowodzie przede wszystkim wymienieni są mężczyźni. Że ojciec zrodził syna, syn zrodził kolejnego syna i tak dalej. W tym rodowodzie pojawiają się również imiona czterech kobiet, w tym imię Maryi. Ale zauważmy, zrodził, ojciec zrodził syna, co świadczy o tym, że przyjął go na swoje kolana, jakby z jego łona pochodzi ten człowiek, który przyszedł na świat. Grota świętego Józefa, bezpośrednio sąsiadująca z grotą Narodzenia Pańskiego, i obok tej groty tak jakby nisze wnęki nazywane grotami młodzianków. Otóż jest to nawiązanie do znowu Ewangelii i do wydarzenia, które ma miejsce po narodzeniu Jezusa, po pokłonie mędrców, kiedy Herod nakazuje zamordować chłopców w Betlejem i jego okolicy, ponieważ nie był w stanie znaleźć Jezusa. Więc jakby hurtem nakazał zamordować wszystkich chłopców w określonym wieku. I to właśnie im dedykowane są te groty. Archeologicznie zaś rzecz biorąc, to są groby pochodzące z pierwszego, drugiego wieku. Zwyczaj, który jest również dzisiaj na naszych terenach spotykany, że fundatorowie kościoła są chowani blisko kościoła, który ufundowali. Tak samo było wtedy. Jak najbliżej miejsca świętego chciano się pochować, groby judeochrześcijańskie. I są jeszcze dwie groty. Pierwsza z nich to grota jakby przechodnia, dedykowana dwom kobietom, Pauli i Eustochium. I ostatnia grota, grota świętego Hieronima, który w IV wieku pracował w bliskości groty Narodzenia Pańskiego nad bardzo istotnym, ważnym dziełem, jakim był przekład Pisma Świętego z języków oryginalnych, a więc języka hebrajskiego, aramajskiego, języka greckiego na język łaciński. Hieronim musiał poznać najpierw ten język, te języki oryginalne, i przełożył na język łaciński tekst Pisma Świętego, tekst, który do dnia dzisiejszego funkcjonuje w Kościele, to Wulgata. Ale zauważmy, znowu tutaj zwróćmy uwagę na bardzo taki teologiczny wymiar tej pracy Hieronima. Słowo, które jest Bożym Słowem, przybiera szatę ludzkich słów, ludzkiego języka w miejscu, gdzie stało się ciałem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Te słowa w nawiązaniu do ziemskich narodzin Jezusa, które ma miejsce w Betlejem, ale również w odniesieniu do tego słowa, którym dzisiaj się karmimy. Pismo Święte, cóż to jest innego jak Boże Słowo, które w nas staje się ciałem, a za pośrednictwem świętego Hieronima do naszych czasów dotrwało właśnie w tym przekładzie, który wiąże się z bezpośrednią bliskością groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
W międzyczasie obiecaliśmy naszym słuchaczom jeszcze przynajmniej jeden szczegół, bo obiecaliśmy powrócić do Groty Mlecznej.
Grota Mleczna, tak.
I obiecaliśmy również wspomnieć o polu pasterzy.
2-3 kilometry od miejsca Narodzenia Pańskiego. Czytamy karty Ewangelii, nam już tutaj wyraźnie mówią. W polu przebywali pasterze, chronili się przed chłodem nocy w grotach, jaskiniach. Przebywali tam i objawia im się anioł pański, mówiąc: idźcie, znajdziecie dziecię. W ten sposób wypełniają się Boże plany, Boże zamiary, mnóstwo chórów anielskich, które przyłączają się do tegoż anioła. I rzeczywiście pasterze idą, spotykają to wszystko stosownie do tego, co im anioł mówił, i oddają pokłon dziecięciu, składają mu swoje dary i radośnie wracają do swoich trzód na pole pasterzy. Tak to miejsce dzisiaj nazywamy.
I piękna nasza
piękny
kolenda.
Kościół.
Tak. I piękna nasza kolenda, która anioł pasterza mówi, która będzie wieńczyła nasze dzisiejsze spotkanie, ale jeszcze o tej Grocie Mlecznej, chociaż odrobinę powiedzmy.
To już troszeczkę późniejsze czasy. Otóż historia jest związana z faktem owego morderstwa, które zostaje zarządzone przez Heroda, każe wymordować chłopców. I wtedy Józef ma znowu sen. Tak jak pierwszy sen był związany z poleceniem nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, tak samo tutaj anioł objawia się Józefowi, mówi: bierz Maryję, swoją małżonkę i dziecię i idź, udaj się do Egiptu, bo Herod będzie prześladował ciebie i twoje dziecię. I rzeczywiście Józef stosownie do tego polecenia anioła bierze Maryję, bierze dziecię i uciekają do Egiptu. I tradycja wskazuje właśnie pewną grotę, w której mieli zatrzymać się na odpoczynek, być może na nocleg. Grota, która nazywana jest Grotą Mleczną, ponieważ znowu tradycja mówi, że Maryja miała karmić dziecię Jezus i kropla mleka miała upaść na skałę i od tej pory skała stała się biała jak mleko, którym Maryja karmiła dziecię Jezus. Do dnia dzisiejszego nazywana jest Grotą Mleczną i związana z tym wydarzeniem, a dla matek chrześcijańskich bardzo istotne, bardzo ważne miejsce. Przychodzą tam, aby prosić, modlić się, by miały dość pokarmu, aby wykarmić swoje dzieci, aby dać swojemu dziecku siłę. Piękny opis tego miejsca podaje nam już wspomniana święta Anna Katarzyna Emmerich w swoim opisie żywota Jezusa, dziejów Jezusa. Mówi nam właśnie, podaje nam doskonałe szczegóły topograficzne, lokalizując dokładnie tę grotę, przy czym nigdy w Ziemi Świętej nie była. To jest znowu bardzo istotne, bardzo ważne. Anna Katarzyna Emmerich nie była w Ziemi Świętej.
Kilka słów dosłownie na temat Jerozolimy. Co to było za miasto na przełomie R, czyli w okresie...
Na przełomie epok, tak to mówimy.
Bowiem niewiele właściwie o tym mieście wprost się mówi. Z punktu widzenia rzymskiego tam zachowały się pewne ślady. Zostały pełne ślady związane z tradycją Starego Testamentu. Mamy całe mnóstwo śladów z okresu bizantyjskiego.
I przede wszystkim z tego okresu.
Są również ślady, czy też już takie bardzo namacalne, z okresu wypraw krzyżowych. I potem jest długo, długo, długo nic. I właściwie następne budowle, które nam się pojawiają, to jest wiek XX i to jest okres międzywojenny. Ale powiedzmy to teraz tak króciutko, co to było za miasto, załóżmy mamy rok 000, czyli początek naszej ery.
Jest to miasto, które dla Żydów jest stolicą. Z bardzo prostego powodu. Jest to centrum religijne. i centrum, można powiedzieć, w jakimś sensie polityczne. Centrum religijne przede wszystkim dlatego, że najważniejszą budowlą na terenie Jerozolimy była świątynia. Świątynia, która była miejscem sprawowania kultu, składano ofiary, ofiary krwawe, przepisane i nakazane przez prawo mojżeszowe. Jerozolima stanowiła serce narodu wybranego. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę również pewne wydarzenia, które są związane z sformalizowaniem kultu, z pewnymi nadużyciami, które się dokonują, gdy chodzi o tenże kult. Zwróćmy uwagę chociażby na słowa Ewangelii i wydarzenie, które ma miejsce, jakim jest tak zwane oczyszczenie świątyni, czy Jezus, który wchodząc do świątyni sporządził sobie bicz, którym rozgonił kupców sprzedających zwierzęta, oczywiście one musiały być czyste, powracał stoły bankierów i tak dalej. Są pewne nadużycia, ale zawsze jest to dla Żydów miejsce najważniejsze. Świątynia.
Czyli jest tak, świątynia. Miejsce, gdzie właściwie mówimy o tym duchowym centrum życia Żydów, również dla Chrystusa. Pamiętajmy, Chrystus był
Żydem, pełnił bardzo jasno i wyraźnie spełniał wszystkie obowiązki wynikające z prawa mojżeszowego, które ciążyły na nim jako na Żydzie. A więc dlatego na przykład 3 razy pielgrzymował w roku, każdego roku pielgrzymował do świątyni, bo każdy pobożny Żyd miał taki obowiązek. Natomiast gdy chodzi o Rzymian, pamiętajmy, że w 60 roku przed naszą erą Rzymianie zajmują Palestynę i dla Rzymian świątynia jest owszem ważnym miejscem, ale Rzymianie nie są do końca zainteresowani kultem, który w tej świątyni się sprawował się w tej świątyni. Natomiast dla nich o wiele ważniejszym problemem było zapewnienie bezpieczeństwa prowincji rzymskiej, która na tamtym terenie istniała. Dlatego w pobliżu świątyni, w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni jest twierdza Antonia, w której stacjonuje legion rzymski, czy garnizon rzymski. Zadaniem tego garnizonu było utrzymać porządek na terenie miasta i utrzymać porządek na terenie świątyni, bo najczęściej do wszelkiego typu rozruchów dochodziło, czy zaczynały się one od dziedzińca świątynnego. To był pewien punkt zapalny, który dalej promieniował na cały
twierdza
kraj.
Twierdza była również miejscem, gdzie
potem
prokurator
rzymski Poncjusz Piłat. To są już późniejsze czasy, czasy śmierci Jezusa.
sama Jerozolima jest miastem rozciągniętym wówczas, właściwie mieszczącym się na takim małym płaskowyżu. Obok płynie potok Cedron.
Oddziela wzgórza świątynne od góry oliwnej.
Góra Oliwna to nie jest jakiś wzgórek daleko za miastem, to jest góra, która praktycznie panuje nad...
rozciąga się na wschód od Jerozolimy.
Każdy, kto kiedykolwiek będzie w Ziemi Świętej, zobaczy to, co ja było dla mnie wielkim szokiem, kiedy po prostu zobaczyłem, że stojąc na szczycie Góry Oliwnej praktycznie ma się miasto na dłoni i w zasadzie przy troszeczkę już późniejszej technice wojennej, a więc przy już kiedy mamy do czynienia z artylerią, właściwie każdy, kto zdobywał Górę Oliwną, praktycznie
panował. Kto zajął Górę Oliwną, panował nad całym Jerozolimą. Miastem, tak.
Więc, ale jednocześnie Góra Oliwna nie jest ufortyfikowana.
Nie,
to troszeczkę
jest
zaskakujące jest, bo akurat każdemu, kto troszeczkę zna się na taktyce i strategii, wydawałoby się, że powinny tam jakieś przynajmniej wojskie fortyfikacje. A tymczasem było to miejsce, gdzie mieszkańcy Jerozolimy mieli swoje
ogrody oliwne.
Ogrody jakieś spichlerze.
Ogród oliwny.
Bardziej tak gospodarczo wykorzystywane. Z czasów rzymskich zostaje nam właściwie tylko główna ulica.
Ale to już z późniejszych niż czasy Jezusa, dlatego że w 70 roku Jerozolima zostaje zdobyta i zburzona po raz pierwszy. Jest to konsekwencja powstania, które wybucha przeciwko Rzymianom. Jerozolima zostaje zdobyta przez Tytusa, zajęta. Mamy w Rzymie, jeśli ktoś kiedykolwiek będzie, proszę zwrócić uwagę na łuk Tytusa przy Forum Romanum się znajdujący. Jedna z płaskorzeźb na tymże łuku triumfalnym Tytusa wracającego do Rzymu przedstawia pochód, zwycięski pochód po zdobyciu Jerozolimy. Jako jedno z trofeów wojennych niesiony jest siedmioramienny świecznik. Jest to prawdopodobnie jedyne przedstawienie świecznika siedmioramiennego, które znajdujemy jako wiarygodny dowód istnienia tego świecznika i tego, w jaki sposób on wygląda. Natomiast to, o czym mówimy, ta ulica rzymska, jest efektem drugiego powstania, a właściwie stłumienia tego powstania przez cesarza Hadriana. To powstanie miało miejsce około 135 roku. W 135 roku Hadrian zdobywa Jerozolimę, po raz kolejny ją burzy i na miejscu Jerozolimy każe wybudować zupełnie już nowe rzymskie miasto, które nazywa Elia Capitolina. I główną ulicą tego miasta miała być ulica, która nosiła nazwę Cardo. I do dnia dzisiejszego resztki tego Cardo, Cardo zostały.
Miasto pokoju i miasto chleba. czyli opowieść o Jerozolimie i Betlejem.
Myśmy zaprosili Państwa na tą taką radiową pielgrzymkę. Nie po to, żeby Państwa zaspokoić Państwa ciekawość, ale żeby Państwa zainteresować.
I zaprosić do osobistego udania się do Ziemi Świętej. Ja tutaj nawiążę do islamu. Otóż islam opiera się na takich pięciu filarach. Jednym z pięciu zasadniczych filarów islamu jest nakaz, wręcz nakaz. Jeżeli tylko warunki materialne pozwalają, każdy pobożny muzułmanin ma przynajmniej raz w życiu udać się do Mekki, do świętego miasta. Popatrzmy na nas. Czy dla nas nie powinno być jakby punktem wręcz honoru odwiedzić te miejsca, które dla nas stanowią sedno i fundament, na którym opiera się nasza wiara? Ja tu znowu odwołam się do moich rodziców, do mojego taty, który, jak myślę, wielu słuchaczy wie, jest kościelnym w parafii, to od ponad 50 lat. Miał to szczęście, i ja miałem to szczęście, żeby zabrać tatę do Ziemi Świętej. Po powrocie, tak, gdy już po pewnym czasie wracaliśmy refleksją do Ziemi Świętej i do tej pielgrzymki, tata mówił: wiesz, teraz zupełnie inaczej słucham Ewangelii, bo gdy słyszę słowa, to one wiążą się z określonymi miejscami i w mojej pamięci, i w mojej wyobraźni mam obraz, jak to miejsce dzisiaj wygląda. To jest coś, czego myślę, każdemu z nas dzisiaj można i należałoby życzyć. Jedźmy do Ziemi Świętej. Tam jest miejsce, które powinniśmy zobaczyć.
Ja tylko dodam od siebie, że drodzy Państwo, nie sugerujcie się medialnymi doniesieniami o tym, że jest tam bardzo niebezpiecznie.
Absolutnie nie wolno się sugerować takimi doniesieniami z bardzo prostego powodu. Jeżeli coś się dzieje, weźmy przykład konkretny Siedlec. Jeżeli coś się dzieje na ulicy Daszyńskiego, to ktoś, kto mieszka na ulicy Starowiejskiej, może nawet nie mieć zielonego pojęcia o tym, że tam jest niebezpiecznie. To samo jest w Ziemi Świętej. Dzisiejsze media potrafią z rzeczy niewielkich zrobić sensację. Ziemia Święta, owszem, jest miejscem, gdzie toczy się wojna. To trzeba sobie o tym, z tego zdawać sprawę. Ale tej wojny nie doświadcza się na co dzień. Tam nie ma strzelaniny. Gdyby było niebezpiecznie, żadne biuro pielgrzymkowe nie zawiozłoby swoich pielgrzymów do Ziemi Świętej. Miejmy tego świadomość.
Tak, tym bardziej, że za naszego pobytu podobno przez 2 tygodnie trwały jakieś starcia na placu
świątynnym. Zamieszki były.
Myśmy ani razu dowiedzieliśmy się o tym po powrocie.
Po powrocie do domu dowiedzieliśmy się, że coś się działo i że nasi bliscy niepokoili się o to, czy jesteśmy bezpieczni.
Poza tym tutaj też powiedzmy, że chociaż są te napięcia pomiędzy ludnością izraelską, pomiędzy rabami, ale są to ludzie niezmiernie uprzejmi, niezmiernie mili, bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Biznes jest biznes.
A biznes jest biznes. Tak to jest.
I my jesteśmy również dla nich źródłem utrzymania, dlatego też będą podchodzili do nas jako pielgrzymów.
I najczęściej słyszanym słowem jest słowo $1.
Różaniec oliwka.
Różaniec oliwka. Są wielkimi poliglotami, zwłaszcza Palestyńczycy, zwłaszcza w Betlejem. Błyskawicznie uczą się pojedynczych słów, którymi się posługują. Polski bardzo łatwo usłyszeć, wbrew pozorom. Tak. Oczywiście kaleczony polski, to jest inna sprawa.
Rozpoznają nas na ulicach, błyskawicznie potrafią nas momentalnie zidentyfikować, skąd jesteśmy, odzywają się w takim języku, jaki potrzeba, nikt nie sprawdza.
Nikt nie sprawdza niczego generalnie, wszyscy wiedzą, skąd kto jest.
Tak, dlatego, drodzy Państwo, jeżeli będziecie Państwo mieli okazję oczywiście, to ja mówię, ja ze swoją fobią latania samolotami,
czego mieliśmy fajny przykład, ale potem przy powrocie już było lepiej.
Ksiądz nie miał przykładu, bo ksiądz mnie dopiero odebrał na lotnisku. Natomiast tutaj ta pielgrzymka nasza radiowa, która wyjeżdżała, miała niezły ubaw ze mnie. Zresztą wszyscy koledzy radiowi, zresztą pół na Podlasie o tym słyszało, bo przecież opowiadane były różne historie na antenie. Proszę Państwa, można się przełamać.
Trzeba się przełamać.
I jedzie się tam i to, co Państwa na pewno zaskoczy, to nie poczuliście się Państwo tam obco.
To jest świadectwo, które ja osobiście też mogę dać. Mam to szczęście. Jak na razie mam to szczęście, że przynajmniej 2-3 razy w ciągu roku mam możliwość pojechania z poszczególnymi grupami. Po wylądowaniu ja się czuję, jestem w domu.
A Izrael pachnie czym?
Chlebem.
Czosnkiem.
Chlebem.
Każdemu pachnie inaczej. Dziękuję bardzo serdecznie, ksiądz Andrzej Głasek. Jeżeli Państwo będą kiedyś mieli okazję jechać do Ziemi Świętej, to Państwo postawcie warunek biurze Palotynów, żeby koniecznie przewodnikiem był ksiądz Andrzej, bo jak doświadczyła nasza grupa, ta pielgrzymka nie byłaby tym samym, gdyby nie ksiądz Andrzej.
A to już zależy nie tylko ode mnie, ale również od pewnych innych czynników, które są takie, a nie inne.
I nie wymądrzajcie się Państwo swojemu przewodnikowi, bo generalnie oni tego nie lubią. No. Ale dają sobie z takimi nieposłusznymi rady. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Niech Pan Bóg błogosławi na święta Bożego Narodzenia. Niech Słowo Boże, które stało się ciałem w Betlejem, staje się ciałem przede wszystkim w naszych sercach. I niech Chrystus przez każdego z nas rodzi się we współczesnym świecie.
stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.